W kilku moich ostatnich felietonach i nagraniach dla PL1 TV odnosiłem się do delikatnej kwestii, jaką była i pozostaje współpraca Amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej ze środowiskiem mediów. Uważam bowiem, że jest to niezwykle ważne, byśmy mieli świadomość tego, że informacje, które do nas za ich pośrednictwem docierają, w dużej mierze kształtują nasze postrzeganie świata, w którym żyjemy. Pisałem o tym choćby w kontekście ogromnego znaczenia dla rzeszy Polaków w czasach słusznie minionych takich rozgłośni radiowych jak Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki. Obie te stacje były przecież tubami medialnymi CIA. O ile jednak wpływały one na pojmowanie wydarzeń zarówno w bloku komunistycznym, jak i w pozostałych krajach globu przez polskie społeczeństwo, o tyle przecież równolegle CIA rozwijała swoje oddziaływanie na sterników naszej polityki. Zarówno tych trzymających władzę przez niemal pół wieku po II wojnie światowej, jak i mających ich wreszcie zastąpić przedstawicieli opozycji. Przypominam, bo pamięć mamy krótką, że na różne formy wspierania walki z komuną do Polski płynęły miliony dolarów, nie tylko zresztą w postaci sprzętu drukarskiego i łączności, ale to temat niezwykle radioaktywny i starannie obchodzony do dziś szerokim łukiem. Co prawda nie było to tyle, co ujawnione przez asystent sekretarza stanu Nuland, taktycznie właśnie odwołaną na emeryturę, 5 miliardów dolarów dla niedawnej rewolucji na Ukrainie, ale trzeba pamiętać o tym, jaki był przelicznik 1 dolara w Polsce lat 70. czy 80. Nie można wreszcie zapomnieć o tym, że przedstawiciele umów Okrągłego Stołu do dziś wypełniają szczelnie wszelkie ośrodki biznesu, mediów i polityki, niezależnie od tego, która akurat partia jest u władzy. Pisząc natomiast o wpływie służb amerykańskich na polityków PRL-u, mam na myśli nie tylko ich uwikłanie w zależność od CIA poprzez bilateralne układy USA-ZSRR, których naturalną konsekwencją było dogadanie się Jaruzelskiego z Rockefellerem w Nowym Jorku, ale też swego rodzaju spętanie im nóg wejściem do gry Watykanu. To kolejny delikatny, zwłaszcza w Polsce, temat. My, Polacy, zawsze w historii podchodziliśmy do polityki emocjonalnie. Tymczasem to akurat ta dziedzina, która od wszelkich namiętności powinna być wolna. Rozumieją to wszystkie inne państwa, tym silniejsze im chłodniej i z większym wyrachowaniem ją traktują. Nie powinniśmy więc obrażać się na fakty, tylko je poznać i wyciągać wnioski na przyszłość. Jednak żeby to robić, należy mieć o nich wiedzę, której z różnych powodów większość z nas nie posiada. U zarania działań CIA w Europie pierwszym i najważniejszym jej sojusznikiem stał się Watykan. Jakkolwiek CIA rozpoczynała funkcjonowanie jako organizacja protestancka, to już od 1948 roku jej działalność zdominowali ludzie identyfikowani z Kościołem katolickim. Było to całkiem zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że Kościół rzymskokatolicki był, nie mogę niestety napisać, że takim pozostaje, jedną z najbardziej antykomunistycznych organizacji na globie. Marksizm ze swoją doktryną ateizmu był naturalnym wrogiem teologii katolickiej. Wspominany przeze mnie w poprzednich felietonach Donovan, będący katolikiem, szef OSS, której naturalną spadkobierczynią stała się CIA, zawarł z Watykanem w roku 1943 tajne porozumienie, na mocy którego Stolica Apostolska stała się centrum alianckich działań wywiadowczych na terenie Włoch. Donovan doskonale rozumiał potęgę Kościoła, jego rozległe kontakty i oddziaływanie na miliony wiernych. Po zakończeniu działań wojennych duża część Europy znalazła się pod wpływem komunistów. We Włoszech duże szanse na wygranie wyborów w roku 1948 miała partia komunistyczna, co napawało Watykan przerażeniem. Nic więc dziwnego, że Kościół przyjął propozycję przeciwdziałania temu zagrożeniu od ludzi, którzy deklarowali się jako zaangażowani katolicy. Wymieniany przeze mnie we wcześniejszych opracowaniach Frank Wisner wydał wówczas na tajne operacje we Włoszech 10 milionów dolarów, między innymi na działania propagandowe, zastraszanie wyborców, a nawet pobicia lewicowych polityków, co skutkowało przegraną komunistów i umocnieniem wpływów amerykańskich na terenie Europy na kolejne lata. Kościół nie zapomniał o wsparciu instytucji, która obroniła jego pozycję na przestrzeni 10 lat, zarówno przed wpływami nazistowskimi, jak i komunistycznymi. Otworzył przed nimi szerzej między innymi suwerenny rycerski zakon maltański, którego bramy wybrani Amerykanie przekroczyli jako jedyni na świecie cudzoziemcy jeszcze w roku 1927. Po II wojnie światowej w jego szeregach znaleźli się tacy ludzie jak szef OSS William Donovan, kolejni dyrektorzy CIA William Casey, John McCone, William Colby, szef radia Wolna Europa James Buckley, politycy jak Joseph Kennedy czy sekretarz stanu za prezydentury Reagana Alexander Haig, biznesmeni jak Baron Hilton, wpływowi hierarchowie kościoła w Ameryce jak kardynał John O'Connor, arcybiskup Nowego Jorku Francis Spellman czy biskup Bernard Lowe. Jak pisałem o nim w ostatniej swej książce Wrota Magadanu, zakon maltański funkcjonuje do dziś i uznawany jest za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego, a jego nieruchomości w Rzymie i na Malcie mają status eksterytorialności. Jak czytamy w Wikipedii, zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne, działa jako obserwator w różnych organizacjach ONZ, UNESCO, UNICEF, Unia Łacińska. Wydaje własne znaczki pocztowe, tablice rejestracyjne dla samochodów służbowych o kodzie SMOM. Ma też swoją walutę, którą jest skudo. W Polsce do zakonu należy 160 osób, w tym politycy, między innymi Marcin Libicki czy Łukasz Szumowski. Od 2004 roku zakon utrzymuje swoją ambasadę w Warszawie. Polecam zajrzenie na polską stronę zakonu, gdzie znajdziemy między innymi mapę, która wskazuje stolice krajów, w których zakon maltański prowadzi projekty medyczne, społeczne i humanitarne. Te projekty wytłuszczone zostały przeze mnie nieprzypadkowo. Dla porządku przypomnijmy tylko, że John Fitzgerald Kennedy, sam będący katolikiem, powołał do życia Korpus Pokoju, którego dokonania polecam zgłębić. Najlepiej na angielskiej stronie Wikipedii, bo z polskiej niewiele się czytelnik dowie. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na ten szczególny aspekt naszej historii, w której z rządzeniem boskim aczkolwiek przy pełnej kooperacji CIA i Watykanu. W roku 1978 na stolicy Piotrowej zasiadł Karol Wojtyła, przybierając imię Jan Paweł II. Wiemy, że nie naszą rolą jest ocenianie tego, jakimi środkami Pan Bóg posługuje się w realizacji swych planów, ale dla świętego nomen omen spokoju przyszłych pokoleń powinniśmy przynajmniej znać te okoliczności. Kończąc temat wpływu tej agencji na polskie również sprawy, chcę jeszcze, odnosząc się do wszechobecnego zdziwienia, jakie nastąpiło w efekcie słynnego wywiadu Takera Carlsona z prezydentem Putinem, przypomnieć, że jego ojciec, Dick Carlson, pełnił funkcję dyrektora Głosu Ameryki w najważniejszym dla naszego państwa czasie, jakim był przełom lat 80. i 90. XX wieku, a Tucker składał aplikację do pracy w CIA.